Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Na pewno wielu z Państwa zastanawia się, co sprawia, że Rosjanie nie sprzeciwiają się znacząco konfrontacji z Zachodem na Ukrainie. Czy to strach, propaganda, czy mentalność, czy może mieszanka tych czynników? Z naszej perspektywy jest nie do pomyślenia, aby przymykać oczy na te wszystkie zbrodnie popełniane przez wojska rosyjskie. Jednak większości Rosjan zdaje się to nie przeszkadzać. No ale czy tak jest w istocie? Mamy 1 marca, Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński witają Państwa w magazynie zachodnim Radia Poznań. W magazynie, w którym dziś zajmiemy się tematem mentalności Rosjan, leżącej u podstaw jej konfrontacji z Zachodem, z Ukrainą. Naszym gościem już za chwilę będzie znawca rosyjskiej duszy, wieloletni korespondent, dyplomata i były dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie, Piotr Skwieciński. W drugiej części naszego programu Aleksandra Fedorska porozmawia z niemiecką dziennikarką polskiego pochodzenia, Martą Thor. Ta rozmowa pozwoli nam, mam nadzieję, lepiej zrozumieć perspektywę niemiecką w stosunku do polskich dziennikarzy i szerzej do całego dziennikarstwa w Polsce. Zatem dziś w magazynie zachodnim przyjrzymy się perspektywie zarówno z Rosji, jak i z Niemiec, a ja już teraz zapraszam na naszą pierwszą rozmowę.
Magazyn Zachodni.
Publicysta, były szef Instytutu Polskiego w Moskwie, a obecnie zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w MSZ Piotr Skwieciński jest moim i Państwa gościem w magazynie zachodnim Radia Poznań. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Piotr Skwieciński jest także autorem książki pod tytułem Koniec ruskiego miru o ideowych źródłach rosyjskiej agresji, a to ważne, bo rok po inwazji Rosjan na Ukrainę nie widać przełomu na froncie, nie widać też, ażeby Rosja miała osiągnąć swoje pierwotne cele, czyli obalenie władzy na Ukrainie, obalenie władzy w Kijowie, a mimo to poparcie dla wojny jest w Rosji nadal wysokie. Z czego to wynika, pana zdanie?
No, zacznijmy od tego, że czy to jest poparcie dla wojny, to jest brak sprzeciwu wobec wojny przede wszystkim, brak może niechęci do tej wojny, natomiast poparcia dla wojny jako takiego w Rosji za bardzo nie widać, a kiedyś było widać. Jak kiedy był Donbas i Krym w 2014 roku, poparcie dla działań władzy rosyjskiej w Rosji było w Moskwie widoczne. Teraz jest niewidoczne, natomiast no, powiedziawszy to, trzeba się zgodzić z tym, że zarazem nie ma również sprzeciwu, że ci Rosjanie, którzy są za wojną i przeciw Ukrainie, razem z tymi, którzy nie są za wojną, ale też nie są w żadnym wypadku przeciwko niej i przeciwko władzy, są tacy obojętni, że mają razem zdecydowaną przewagę nad tymi, którzy są przeciwko wojnie.
A te badania, które pokazują, że na przykład 70% Rosjan popiera wojnę?
No ale to zwróćmy uwagę na to, jaki jest procent odmów uczestnictwa w tych badaniach, a procent odmów jest gigantyczny. Te rosyjskie instytuty badania opinii publicznej, które są wystarczająco uczciwe, żeby podawać poziom odmów w metryczce badania, to oni mówią o 70 paru, aż do nawet momentami 90% odmów. Czyli jak to może wpływać na wiarygodność tego, co mówi te pozostałe 20-30%, które jednak decyduje się uczestniczyć w badaniu.
No to może przejdźmy do tej mentalności Rosjan, o której pan pisze też w książce. Ja spotkałem się chociażby z taką opinią, bardzo często właśnie wypomina się Rosji, jej przeszłość związaną z panowaniem mongolskim, która niejako miałaby odcisnąć piętno na sposobie myślenia Rosjan o państwie, o społeczeństwie, o relacjach pomiędzy jednym a drugim. Chodzi o podporządkowanie jednostki interesom państwa i też o ekspansywną politykę międzynarodową. Czy ten pogląd jest uzasadniony, pana zdaniem?
Bez wątpienia jarzmo mongolskie, ale szerzej, również relacje z innymi ludami stepowymi, ludami koczowniczymi, odcisnęły na Rosji i na rosyjskości swoje piętno. No, sytuacja taka, w której przez kilkaset lat rządzący muszą, żeby rządzić, zabiegać o zgodę czynnika zupełnie wobec Rusi zewnętrznego i w której dla uzyskania tego tak zwanego jarłyka, bo tak to się nazywało, muszą podróżować tam tysiące kilometrów aż do stolicy, gdzieś tam w azjatyckiej stolicy tego imperium i w którym każde nieposłuszeństwo karane jest jakimś straszliwie okrutnym najazdem, w oczywisty sposób to musiało wpłynąć na charakter rosyjskości i bardziej kulturowo właśnie niż w żadnym innym sensie, dlatego że zarazem, no, wbrew temu, co na przykład bardzo wielu Polaków sądzi, no, badania genetyczne wskazują, że w sensie genetycznym wpływ tych plemion Tatarów i wszystkich plemion azjatyckich na Rosjan, na ich kształt genetyczny jest wbrew pozorom bardzo niewielki. Ale jeżeli chodzi natomiast o wpływ kulturowy, bardzo duży. No zwróćmy uwagę, że książęta rosyjscy brali sobie żony spośród córek stepowych władców. Także także ten wpływ nie ograniczał się wyłącznie do mechanicznego, kinetycznego wpływu najazdów wojennych.
No to zapytam przewrotnie, to dlaczego Mongolia nie ma takich problemów? Dlaczego Mongolia nie napada swoich sąsiadów, czy też nie prowadzi takiej ekspansywnej polityki?
No to jest dobre pytanie. Ja nie jestem specjalistą od Mongolii, ale bez wątpienia Mongolia przeżyła już bardzo dawno temu swoje apogeum, jakieś wielkomocarstwowości. I myślę, że to jest jakiś element odpowiedzi. Może buddyzm też jest jakimś elementem odpowiedzi.
Taka dosyć ciekawa kwestia tkwi także w języku. Spotkałem się z taką opinią, że na przykład jeżeli chodzi o brak upodmiotowienia jednostki w Rosji, przejawia się to chociażby właśnie w tej warstwie językowej. Mamy tak, po polsku ja mam, po rosyjsku u mnie jest. Po polsku mam na imię, po rosyjsku mnie nazywają. Tak jakby nie ma tego podmiotu, nie ma ja, tylko jest zawsze ten czynnik zewnętrzny. Co pan uważa na ten temat?
No to jest ciekawa obserwacja, rzeczywiście tak jest. No bez wątpienia Rosjanin czuje się mniej podmiotowy niż powiedzmy sobie Polak. Nie jest Rosjanin żadną mróweczką azjatycką. Znaczy Rosjanin nie odnajdzie się w Chinach jako element wielkiej machiny, na przykład i rozwiązanie problemów COVID-u, takie jak to rozwiązywano w Chinach, to w Rosji by nie przeszło. I zresztą nawet władze rosyjskie nawet nie próbowały czegoś takiego zrobić. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o tę rolę przykładaną do jednostki ludzkiej, to rzeczywiście kultura rosyjska, rzeczywiście rosyjskość przykłada tutaj do tego rolę miarę znacznie mniejszą niż u nas w Europie.
A czy pana zdaniem Rosjanie naprawdę wierzą, już przejdźmy do tematu może Ukrainy, czy Rosjanie naprawdę wierzą w konieczność denazyfikacji i demilitaryzacji Ukrainy, czy po prostu traktują to jako argument, który usprawiedliwia wojnę?
To już jak kto, natomiast z całą pewnością bardzo wielu Rosjan wierzy w konieczność podbicia Ukrainy. W konieczność, mówiąc takim językiem naukowym, którego niektórzy publicyści i propagandyści rosyjscy używają, konieczność zatrzymania i odwrócenia procesu etnogenezy narodu ukraińskiego. To znaczy tego, żeby po prostu Ukraińcy nie zostali narodem, przestali nim być, stali się znowu Rosjanami. Przykładem, którego Rosjanie używają tutaj, takim pozytywnym przykładem, to jest amerykańska wojna secesyjna. To znaczy oni się w tym momencie widzą, postrzegają jako północ, która ani na moment nie uznała prawomocności odłączenia się południa, Konfederacji Południa, rozpoczęła bezlitosną wojnę. I to doprowadziło do tego, że proces powstawania narodu południowego, który był rzeczywiście trwał, był jakoś tam zaawansowany, cofnął się i południowcy stali się na powrót częścią jednego narodu amerykańskiego.
No na pewno jeżeli chodzi o te wizje wojny, bardzo duży wpływ w kształtowaniu takich spojrzeń mają też rosyjskie media. Czy Rosjanie potrafią być krytyczni wobec swoich mediów? Wiemy, że w Polsce na przykład część społeczeństwa, zwłaszcza w stosunku do mediów państwowych, publicznych, jest bardzo krytyczna. Czy Rosjanie nie potrafią w ten sposób spojrzeć na wiadomości przekazywane im przez ich media?
Rosjanie są bardzo różni i też zależy w tym momencie, kogo mamy na myśli. W ogóle jest też faktem, jednym z nielicznych takich pewnych pozytywnych na przyszłość może objawów, to jest to też taki, że badania wskazują, iż mniej ludzi w tej chwili w Rosji ogląda telewizję. A to w warunkach rosyjskich oznacza, że mniej ludzi w Rosji poddaje się propagandzie państwowej, bo tam nie ma innych telewizji niż państwowe, reżimowe, albo takie, no w każdym razie będące pod ich bardzo silnym wpływem. Natomiast ci, którzy czerpią swoją jedyną, główną, albo wręcz jedyną, bardzo często jedyną wiedzę właśnie z telewizji, no to właśnie są tacy. Wierzą rzeczywiście, wierzą raczej bez żadnych wahań w to wszystko, co jest im tam codziennie podawane do wierzenia. A ci, którzy szukają natomiast wiedzy gdzie indziej, na przykład przez internet, rzadziej w to wierzą, ale też, to znaczy, to nie jest tak, że młode pokolenie, które na przykład telewizji mało ogląda rosyjskie, jest wolne od tej propagandy. Nie jest wolne, jest mniej na nią podatne, ale mniej, tylko mniej, a nie w ogóle.
No to może na koniec przejdźmy do stosunku Rosjan do Polaków. My też odegraliśmy i odgrywamy, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, swoją istotną rolę, zwłaszcza jeżeli chodzi o zaplecze materiałowe, zaplecze też pomocowe. Jak Rosjanie postrzegają Polskę, albo jak Rosjanie postrzegali Polskę do wybuchu wojny i postrzegają ją teraz? Jak wygląda ta zmiana, ta dynamika?
No dynamika jest dla nas oczywiście niekorzystna, co jest oczywiście do przewidzenia. No ponieważ Rosjanie wiedzą o tym, że Polska nie jest po ich stronie, odwrotnie, jest po stronie ich przeciwników. Co więcej, no Polska zawiodła tutaj pewne oczekiwania. Oczekiwania były takie, i one zresztą dalej są deklarowane, tylko z coraz mniejszą wiarą, że Polska na przykład podzieli się Ukrainą z Rosją, że sobie Polska zabierze ten Lwów. To jest bardzo charakterystyczne w takich badaniach, które ostatnio były, ostatnio widziałem, rosyjskich, wśród wszystkich możliwych sposobów na zakończenie tej wojny, warunków pokoju, tych takich innych niż takich, że Rosja tam kapituluje, ale takich dla Rosji korzystnych, najmniej relatywnie zwolenników przyniósł taki pozornie największy sukces Rosji, to znaczy, że otóż Rosja już podbija i wciela całą Ukrainę. I tu nagle się okazało, że trochę więcej respondentów jest przeciw temu, bo oni nie chcą zachodniej Ukrainy, bo się jej boją, bo wiedzą, że to jest ta kolebka i woleliby, żeby sobie wzięli to Polacy na głowę, prawda, no to wszystko. Bo Polacy nie chcą tego sobie brać na głowę, no to bardzo niedobrze. W związku z tym są jeszcze gorsi niż byli do tej pory.
No, niektórzy twierdzą, że chcą. Były takie wypowiedzi akurat wśród polskich polityków nawet.
No nie, no ale nie mówimy przecież, nie mówimy w tym momencie chyba, znaczy nikt poważny czegoś takiego nigdy nie mówił, no mówmy się.
To prawda, nikt poważny, nikt niczego takiego nie sugerował, a moim i Państwa gościem był dyrektor Piotr Skwieciński. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
A już teraz, w drugiej części naszego programu, spotkanie Aleksandry Fedorskiej z jej gościem. Tu mała uwaga, wywiad prowadzony jest naprzemiennie w dwóch językach.
Dobry wieczór. Witamy, z nami Marta Thorn. I pani Marta Thorn szalenie mnie zainteresowała całą swoją historią życia, ale także swoją pracą jako dziennikarka. Proszę nam powiedzieć, czym pani się zajmuje?
Ja jestem dziennikarką, jestem freelancerką. I pracuję dla różnych mediów, na CDF, gazetę Crismon, która właśnie też bardzo dużo pociąga tematy klimatyczne, zielone, o społeczeństwie. No i często tam po prostu wskakują też tematy z innych krajów i jak się właśnie poznaliśmy, to była to taka konferencja, gdzie chodziło o tematy klimatyczne związane z Polską. Więc to są takie tematy, co mnie też ciekawią i chciałabym też po prostu dalej o nich relacjonować.
My rozmawiamy teraz, na szczęście dla naszych słuchaczy, w języku polskim. To szalenie ułatwia mi pracę, ale pani jest dwujęzyczna i pracuje chyba w jednym i drugim i może nawet trzecim języku, to znaczy w języku angielskim. Jak to u pani wygląda językowo z pracą?
To jest bardzo proste. Tak więc moim pierwszym językiem jest język polski. Ale tak, właśnie to po niemiecku mówię jeszcze lepiej. I tak czysto jako dziennikarka, no to jest to mój ten pierwszy język, który stosuję i w którym zazwyczaj piszę. Choć czasem piszę po polsku lub po angielsku. Urodziłam się w Polsce i jako dziecko bardzo wcześnie wyemigrowałam do Niemiec. A teraz po 35 latach bardzo chcę do Polski wrócić, bo Polska mnie interesuje. Mnie w tej chwili znacznie bardziej interesuje dziennikarsko niż Niemcy, choć tam też jest wiele ciekawych tematów.
Także ja, to znaczy moi rodzice wyjechali 35 lat temu z Polski i spędziłam, podobnie jak pani, olbrzymią część mojego życia w Niemczech. I podobnie jak pani, pracuję w dwóch językach i zmieniam te języki na okrągło, tam i z powrotem, tam i z powrotem. Więc, drodzy słuchacze, będą mieli państwo teraz szczęście lub może taką zabawę językową, bo będziemy naprawdę zmieniały języki w obu kierunkach. Pani, tak jak pani na wstępie już powiedziała, pracuje głównie jednak dla mediów państwowych, czy dobrze zrozumiałam, bo wymieniła pani CDF, to jest stacja telewizyjna w Niemczech, prawda? Publiczna?
Tak, tak. Dla nich pracuję, dla magazynu Heute i tam relacjonuję właśnie newsy. Rok temu tam dużo pisałam właśnie o Polsce, o Ukrainie, bo byłam akurat w Polsce, więc nagle były ciekawe tematy. No i mam nadzieję, że właśnie takie nowe tematy, co Niemców będą ciekawić, co się tu dzieje w Polsce, będą teraz mi wchodzić na nowo. I tak na razie jeszcze nie wiem, co z tego będzie, ale ten drugi magazyn, dla którego dużo piszę, to jest magazyn protestancki, więc Kościół go sponsoruje. Ale to w Niemczech tak naprawdę to jest prawie jakby publiczne, bo się sponsoruje właśnie z podatków. Więc na to samo wychodzi.
Czy praca dla telewizji różni się czymś od naszego dziennikarstwa prasowego czy radiowego, z którym na przykład ja mam kontakt? Pracuje się inaczej dla telewizji?
Trochę. To znaczy większość tego, co ja robię, to jest też pisanie, więc nie jest aż tyle, że nagrywam, ale bardzo często właśnie chcą mieć wideo do tego, więc trzeba robić nie tylko teksty, nie trzeba, to właśnie muszę pisać teksty, ale muszę też robić wideo, nagrywać różne sceny, bo czasem, jak na przykład mam jakiś ładny temat, to czasem wystarczy też zadzwonić do jakiegoś urzędu, do jakiejś osoby i już się temat składa. A jak dla telewizji takie coś robię, to jednak muszę pojechać i rozmawiać z osobą i muszę też mieć jakieś inne materiały audiowizualne, więc tutaj to już nie wystarcza po prostu tylko porozmawiać.
Jak długo potrzebowała Pani, aby pracować, czy być częścią aż tak znanych i tak można powiedzieć wiele znaczących w Niemczech mediów, jak na przykład stacja telewizyjna CDF, no bo trzeba tu przyznać, że dziennik, a Heute jest dziennikiem tej stacji telewizyjnej, jest jakby taką już dziedziną królewską nieomalże, szczytem kariery. Jak wiele lat pracowała Pani na to?
Ponad 10 lat. I to było w sumie takie szczęście, że tam się znalazłam. Nie jako zatrudniona redaktorka, tylko freelancer. I to tylko przez kontakty. Po prostu inna redaktorka mnie poleciła i zaciekawili się moimi tematami. Coś napisałam, dobrze napisałam. No i po prostu nadal jako freelancer im podaję tematy i jak coś im się podoba, to zamawiają. Jednak praca freelancerów jest taka trochę inaczej niż jak jesteś właśnie redaktorem, bo różne tematy sobie wymyślam, wysyłam do różnych medii, niektórzy chcą, niektórzy nie chcą. I tak naprawdę to też nie zawsze mogę zrobić ten temat, co mnie na przykład ciekawi.
Na tej konferencji, gdzie się spotkałyśmy, miałyśmy okazję zdobyć informacje także z pierwszej ręki na ten temat, jak wyglądają media niemieckie, jak wyglądają media polskie, jak się tam pracuje. Proszę mi powiedzieć, co Pani sądzi, na czym polegają różnice między polskim systemem medialnym a niemieckim? W zeszłym roku skorzystałam z 2-miesięcznego stypendium i spędziłam ten czas w Gazecie Wyborczej we Wrocławiu. Uważam, że nie było tam znacznych różnic w porównaniu z dziennikarzami polskimi a niemieckimi. No bo akurat dziennikarze tej gazety reprezentują te same wartości, co niemieccy dziennikarze. Mają ten sam sposób pracy. Na przykład sprawdzają fakty zawsze w dwóch niezależnych źródłach. Sprawdzają szczegóły, sprawdzają fakty. Śledzą te szczegóły i nie wierzą po prostu we wszystko, co się im tak opowie. W Niemczech jest to też tak, że szczególnie wiarygodne źródła, które uważa się za szczególnie wiarygodne, to media publiczne, media państwowe. W Polsce jest na odwrót, bo media państwowe stały się ogromnym medium propagandowym. Z pewnością część podawanych tam wiadomości i informacji jest merytorycznie może nawet poprawna. Natomiast interpretacja i prezentacja tych wiadomości jest wątpliwa. I nie sądzę, żeby to mogło tak dalej trwać, bo widać, że ludzie nie chcą tego już oglądać. Wiele osób się nawet śmieje z tego, co tam widzi i szuka sobie innych kanałów. Zauważyłam też, że wielu dziennikarzy w Polsce ma problemy, bo są oskarżani i nawet stawiani przed sądem. Inni przedstawiciele urzędów oskarżają dziennikarzy. W Niemczech coś takiego się nie zdarza, a tu zauważyłam, że jest to bardzo częste, ale występuje też takie coś, że dziennikarze są tu atakowani. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę.
No i oczywiście media państwowe w Niemczech, szczególnie wiarygodne, publiczne media w Polsce, to propaganda. Mówi to pani Marta, która sama przyznaje, że tu cytat, nie zawsze mogę robić ten temat, co mnie ciekawi. Równie ciekawe jest stwierdzenie, że dziennikarze jednej z polskich gazet wyznają te same wartości, co ich niemieccy koledzy. Jednak najciekawsza dla mnie była uwaga, że w Polsce dziennikarze mogą mieć problemy ze względu na swoją pracę. Tylko jeden polski kandydat na prezydenta w 2020 roku, proszę państwa, groził publicznie zwolnieniami dziennikarzy, zamykaniem mediów i stwierdzał, że wybory są po to, aby nie zadawano mu pytań. I tak się składa, że Gazeta Wyborcza, w której pani Marta odbywała swój polski staż, wydrukowała nawet dla tego kandydata karty podpisów w czasie wyborów. Jeśli to są standardy jak w Niemczech, to lepiej zachowajmy własne, polskie. To był Magazyn Zachodni. Ja dziękuję państwu za uwagę. Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński żegnają państwa, życząc udanego wieczoru. Za chwilę kalejdoskop medialny. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.